کنیک فیلموه.
برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای
Witajcie w Koniku Filmowym, programie, który jest realizowany przez Pawła Kratkowskiego, a prowadzony przez Macieja Narożnego. To ja. Program zaczęliśmy od irańskiej piosenki, która stała się nieoficjalnym hymnem protestów w 2022 roku. Aktualnie krwawo stłumiono kolejną falę demonstracji. Do tego wątku wrócimy. Dziś w programie także mamy aż 11 premier, ale poradzimy sobie z omówieniem ich na wyrywki. Będzie też krótka recenzja, tym razem filmu dokumentalnego, Wanda Rutkiewicz, Ostatnia wyprawa, o wybitnej polskiej himalaistce. Będziemy też wspominać dwoje aktorów, Bożenę Dykiel i Roberta Duvala. Action! Zanim skupimy się na trzech ważnych premierach, w telegraficznym skrócie opowiem o innych. Dla dzieci kolejna Kicia Kocia. Dla osób religijnych, choć może nie tylko, dokument fabularyzowany Najświętsze Serce, czyli Sacré-Cœur, o objawieniu z XVII wieku, którego doświadczyła francuska mistyczka Małgorzata Maria Alacoque. Dla młodzieży Zmiennokształtni 2 o licealistach, którzy potrafią zmieniać się w zwierzęta, oraz film Żyj za mnie, o terminalnie chorej nastolatce, która próbuje ocalić swoją przyjaciółkę przed deportacją do Afganistanu. Jeszcze horror o radiowym tytule Dźwięk śmierci oraz taram, bożyszcze widzek Aleksander Skarsgård jako charyzmatyczny lider klubu motocyklowego skonfrontowany ze społecznością LGBTQ+. A z archiwum 5-godzinna wersja Kill Bill pod tytuł The Whole Bloody Affair Quentina Tarantino, czyli połączone obie części plus 40 minut, których wcześniej nie było. I've killed a hell of a lot of people to get to this point. I went on with the movie advertisements refer to as a roaring rampage of revenge. Satisfaction. You've got to start becoming afraid of her because she is coming. And when I arrive at my destination, I am gonna kill Bill. Wspomniałem o trzech ważnych premierach. Pierwsza z nich to czarna komedia o intrygującym tytule Kopnęłabym cię, gdybym mogła. Jeśli wydaje ci się, że świat się na ciebie uwziął, nie nadążasz i masz za dużo na głowie, pamiętaj, inni mają gorzej. Linda balansuje na krawędzi między obowiązkiem a wyczerpaniem, między dającą poczucie kontroli rutyną a chaosem. Jej córka wymaga stałej opieki, mąż jest nieobecny, praca dobija, a sufit dosłownie wali się na głowę. Terapeuta przewraca oczami, instytucje piętrzą przeszkody. Wir codziennych zdarzeń przeradza się w nieokiełznany, egzystencjalny koszmar. Nic dziwnego, że gdyby tylko mogła i znalazła na to czas, skopałaby wszystkich i wszystko w bezsilnej wściekłości. A grają Rose Byrne i ma szansę na Oscara.
I I try very hard to be in control of her and everything, but I may as well not even be there at all.
I don't like how it feels in my sock.
Just stay there, okay? Just hold on.
How deep is it? Are we gonna die? Is the house gonna fall on top of us? Mommy!
Hey, we just got home, and you would not believe...
Zima pod znakiem Wrony to thriller psychologiczno-historyczny zainspirowany opowiadaniem Olgi Tokarczuk. Reżyseruje Kasia Adamik, prywatnie córka Agnieszki Holland. O czym jest film? 12 grudnia 1981 roku Joan Andrews, brytyjska profesor psychiatrii, ląduje w Warszawie, żeby wziąć udział w międzynarodowej konferencji. Z lotniska odbiera ją młoda doktorantka Alina i zawozi prosto na konferencję. Jej wystąpienie zostaje przerwane manifestacją polityczną przeciwko reżimowi komunistycznemu. Po suto zaprawianym bankiecie Alina odwozi panią profesor do małego mieszkania na Ursynowie, skąd obiecuje ją odebrać następnego dnia. Ale Alina się nie pojawia. Telefon jest głuchy, a za oknem stoją czołgi. Tak zaczyna się surrealistyczna podróż wyobcowanej pani profesor po Warszawie, sparaliżowanej wybuchem stanu wojennego. Profesor Andrews angażuje się mimowoli w swoistą grę szpiegowską. Ponoć świetne są zdjęcia i role Angielki Leslie Manville oraz Zofii Wichłacz, pamiętamy jej debiut w Mieście 44 i nie tylko, oraz Andrzeja Konopki.
Alina, not safe.
These photos, you have to take them back to England.
You don't imagine a couple of photos will change the world.
I jeszcze irański obraz to był zwykły przypadek. Złota palma w Cannes po kilka nominacji do Oscarów i Złotych Globów, w sumie 20 nagród i 47 innych nominacji. Film miał premierę w maju, więc świat już dobrze go zna i na Rotten Tomatoes ocenia jednoznacznie. 98% od krytyków, 93% od widzów. Króciutko o fabule. Małżeństwo z kilkuletnią córką wraca wieczorem do domu, ale awaria samochodu zmusza ich do udania się do warsztatu. Jeden z mechaników proponuje pomoc. Drugi, przyglądający się z oddali Wahid, rozpoznaje w kliencie komisarza irańskiej policji, który torturował go w trakcie przesłuchań po antyrządowych protestach w 2022 roku. Po fragmencie trailera tego filmu posłuchamy pamiętnego tematu pod tytułem Samotny pasterz George Zamfira z filmów Kill Bill.
چند نفر مگه تو این شهرن که پای راستشون تو همونجا مسخره باشه؟ کسی نداره بهش دست بزنه. تا وقتی نگفته اقبال کسی کس نداره دست.
خسته نباشیم. من کارم عکاسی و فیلم برداری از عروسیه. اومدیم اینجا یه دوتا عکس بگیریم میریم سریع.
اینجا؟
آره ویو به این قشنگی.
Jedną z najważniejszych rzeczy dla mnie jest moja wolność. I was not strong enough to tell her, you come down with me now. We say goodbye, and she stayed there.
Wanda Rutkiewicz zaginęła pod szczytem Kanchenjunga we wschodnim Nepalu.
Wanda Rutkiewicz, ostatnia wyprawa, to dokument Elizy Kubarskiej, która sama jest himalaistką. Pokazuje głównie końcowe etapy życia wspaniałej polskiej wspinaczki. Dostajemy mnóstwo materiałów archiwalnych, zdjęć jest niewiele, za to bardzo dużo audio-wideo. Jak zawsze, a pamiętam to z młodości znakomicie, arcyciekawe wywiady, pełne pogłębionych refleksji, niejednokrotnie filozoficzno-metafizycznych, ale też pełne przed- i zakulisowych relacji z wypraw. Rutkiewicz wypowiadała się zawsze przepiękną polszczyzną. Dalej oglądamy filmy zupełnie prywatne, jak tańczy na domówce, notabene jak to się elegancko mówi, muzyka jej w tańcu nie przeszkadza, a nawet jak się ubiera na galowo, prezentując nam zgrabną sylwetkę. Podziwiamy też himalajskie krajobrazy, ale tu przyznaję pewne zaskoczenie. Oczywiście ośnieżone najwyższe szczyty zawsze wyglądają majestatycznie, ale nie mamy tu pocztówkowych wschodów i zachodów słońca. Często oglądamy niższe partie gór, ale już bez roślinności, doliny polodowcowe, wysokogórskie ścieżki, karawan z mułami i jakami. I te widoki są bardzo surowe, jak dla mnie przyznam, dość odpychające i złowróżbne. Krajobraz księżycowy. Wandę Rutkiewicz wspominają w filmie Najbliższe kobiety. Siostra Janina i niemiecka menedżerka Marion Fejk, odsłaniając dla pełnego obrazu pewne tajemnice z życia sportowego i prywatnego bohaterki. A z mężczyzn cała gama himalaistów. Wspomnę o dwóch. Carlos Carsolio wspinał się z Rutkiewicz w ostatniej wyprawie na Kanchenjungę. To on widział ją po raz ostatni. Chciała przenocować w jamie śnieżnej na wysokości ponad 8000 metrów, czyli w tak zwanej strefie śmierci, i rano atakować szczyt. Bez tlenu. Tego się nie dało przeżyć. Z kolei pierwszy zdobywca korony Himalajów, Włoch Reinhold Messner, opowiada o zjawisku maczyzmu, który w tym środowisku jest stale obecny, a w latach 70., 80. złotych dla polskiego himalaizmu był jeszcze silniejszy. Tak więc Wandzie było podwójnie trudno się wspinać. Jest też poruszona bardzo bolesna sprawa, kiedy to baza u stóp góry nie potwierdziła zdobycia przez Rutkiewicz Annapurny, jednego z 8000-ników z jej programu Karawana Marzeń, zdobycia korony najwyższych gór ziemi, jako pierwsza kobieta i to w ekstremalnie krótkim czasie. Wanda Rutkiewicz jest uznana za zaginioną od 13 maja 1992 roku, bo nigdy nie odnaleziono jej ciała. Jej matka do swojej śmierci święcie wierzyła, że córka chciała ukryć się przed światem i nie zginęła, tylko zeszła do jednego z tybetańskich klasztorów i została mniszką. Są tacy, którzy wierzą w to do teraz. Dziś Wanda miałaby 83 lata.
Thank you.
Bardzo panu dziękuję, naprawdę.
Gdybym ja był malarzem, to okko, ale marokko.
Co tutaj się panu stało?
Przygryzłem wargę na pani widok.
Coś trzeba z tym zrobić. Może pan wyjdzie, dobrze? Stasiu, kochani,
czekaj.
Ty mi nie powiedziałeś, że my do Warszawy się przenosimy.
Stasiu. Zamknij drzwi.
Stasiu.
Miećka.
No co?
Nie powiedziałem ci, żeby cię szlak...
Ale co?
Nie trafię. Stasiu. Czekaj, no. Ja będę tam cicho. Gospodarzem domu.
Bożenę Dykiel usłyszeliśmy w dwóch wcieleniach z kultowych seriali. Najpierw w 80 roku polscy widzowie polubili ją w roli żołnierki Haliny Wrotek z domu Jańczak. Wrotek to oczywiście Mundek, sympatyczny cwaniaczek, który wkradł się w jej łaski, a potem wziął ją za żonę. O 3 lata młodszy jest serial Alternatywy 4 i rola Miećki Aniołowej, żony potwornego dość ciecia, gospodarza domu przy ulicy Alternatywy numer 4, Stanisława Anioła. Potem były role w nie mniej słynnych Tasiemcach Na dobre i na złe oraz Na wspólnej, w którym grała 22 lata. Ale już w 1974 roku zagrała epizod Perełkę w uważanym za najlepszy film polski wszechczasów Dziele Andrzeja Wajdy – Ziemia obiecana. Wykreowała tam postać Mady Müller, dość tępej i zahukanej córki wielkiego łódzkiego przemysłowca. To z nią żeni się oportunista Karol Borowiecki, w tej roli Daniel Olbrychski, ostatecznie zdradzając wielką, odwzajemnioną miłość do szlachcianki o imieniu Anka. Grała ją Anna Nechrebecka. To mariaż, rzecz jasna, dla pieniędzy. Pierwowzorem postaci Millera, Franciszek Pieczka, był sławny niemiecki bogacz Karol Scheibler, a zdjęcia kręcone były w jego autentycznym pałacu w centrum Łodzi. Zresztą filmowy Miller wcale tam z rodziną nie mieszkał. Pyszna budowla była tylko na pokaz, rodzina mieszkała zaś w skromnym domku obok. W sumie ta sympatyczna aktorka zagrała w 50 produkcjach kinowych i drugie tyle w filmach, serialach i teatrze telewizji. W wieku 95 lat odszedł amerykański aktor Robert Duvall. Był 6 razy nominowany do Oscara, dostał go w 83 roku za mniej znany film Pod czułą kontrolą, w którym grał piosenkarza country. Ciekawostka z biografii. Po krótkiej służbie na wojnie w Korei zamieszkał w jednym mieszkaniu z innymi młodymi aktorami Dustinem Hoffmanem, Jeanem Hackmanem i Jamesem Kahnem, z którym spotka się później na planie filmowym Ojca Chrzestnego. W sumie zagrał w 170 filmach. Wymienię w kolejności chronologicznej. Żarcik taki. Jego najsłynniejsze role są dwie. Drugoplanowa w Ojcu Chrzestnym, Jedynce i Dwójce. Był tam Tomem Hagenem, głównym doradcą, czyli consigliere, mafiozów. Najpierw Don Vito Corleone, a potem jego syna Michaela. W sławnym wojennym obrazie Czas Apokalipsy Coppoli zagrał wiekopomny epizod psychopatycznego podpułkownika Billa Kilgora, który kulom się nie kłania i, wiadomo, kocha zapach napalmu o poranku. I to już wszystko w dzisiejszym Koniku Filmowym. Za uwagę dziękuję. Paweł Kretkowski, realizacja, i Maciej Narożny, narracja. Zapraszamy do odsłuchiwania Konika na Radio Poznan FM, zakładka audycje, oraz na Spotify.
Kocham zapach napalmu o poranku. Raz nasi bombardowali jedno wzgórze przez 12 godzin. Kiedy było po wszystkim, nie znaleźliśmy nawet jednego trupa. Tylko ten zapach, trochę jak zapach benzyny. Całe wzgórze. Pachniało. Zwycięstwem.
My only friend, the end.
No safety or surprise, the end.